Czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Agnieszka Malatyńska i Niewinni Czarodzieje, odcinek 40. Odcinek, w którym naprawdę mam wielką przyjemność powitać Piotra Sułkowskiego. Witam Cię, Piotrze.
Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogę się z Państwem spotkać.
To też ja jestem bardzo szczęśliwa, że wreszcie udało się zsynchronizować nasze kalendarze. Ale właściwie powinnam dodać przy Twoim nazwisku także to, że jesteś dyrygentem, choć to wiadomo, ale także to, że jesteś dyrektorem Opery Krakowskiej, choć też to wiadomo, ale chciałabym jeszcze dodać profesora. Czyli więc witam w tobie również profesora, bo przecież jesteś pedagogiem i to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, bo przekazujesz swoje doświadczenia następnemu pokoleniu. Powiedz mi proszę, bo tak się zastanawiałam, od czego zacząć tą naszą rozmowę i zawsze mnie to fascynowało, ponieważ tak sobie myślałam, że zawód, który wykonujesz, czyli zawód dyrygenta, wymaga bardzo wiele różnego rodzaju cech. I teraz chciałam cię zapytać, co cię najbardziej fascynuje w tym zawodzie?
To jest pytanie bardzo skomplikowane, jeśli chodzi o to, jak człowiek dochodził do tego, żeby w ogóle ten zawód wybrać. Dzisiaj ten zawód dużo łatwiej jest określić, gdyż dostęp do informacji o tym zawodzie jest dużo łatwiejszy niż wtedy, jak ja zaczynałem. Tak naprawdę zawód dyrygenta był tak dla nas jako uczniów czy studentów jakby nieosiągalny. Myśmy w ogóle myśleli, że to jest jakiś zawód, który tylko jest wybrany dla jakiejś niezwykłej grupy ludzi.
No dla bogów.
Tak,
dla
nikt
bogów
o tym nie myślał poważnie. Wiadomo było, że ten dyrygent zawsze jest najważniejszy, ale to było nieosiągalne i ja w ogóle nigdy nie myślałem o tym, żeby tym dyrygentem zostać, pomimo, że moja mama ukończyła wydział czwarty, była dyrygentem chóralnym, ale również miała doświadczenia na Akademii Muzycznej z znakomitymi pedagogami wcześniej. Ale mnie to tak nie interesowało, że ja nawet nigdy nie widziałem, jak moja mama dyrygowała, bo to było coś, co
inny
mnie
świat,
po prostu nie interesowało. Zawsze w tym naszym domu było dużo muzyki, byliśmy przygotowywani jako instrumentaliści, ale kompletnie nie
myśleliśmy.
Czyli
mamy dyrygującej w ogóle, nie kojarzysz.
Jakby to znaczy, wiedziałem, że dyryguję, ale jak trzeba było iść na koncert, robiłem wszystko, żeby nie iść. No i historia właśnie tak jest przewrotna, że gdzieś, gdzie człowiek marzy o czym kompletnie innym, gdzie stara się swoją drogę wybrać i pokierować, to gdzieś ten los mówi, nie, to no, nie będzie tak, to będzie w inną stronę.
Jest
tak.
Inne. No właśnie, zanim dojdziemy, jakie miałeś przeznaczenie, jak bardzo byłeś blisko, bo tutaj leży, państwo tego nie widzicie, ale tutaj leży obok w studio na stole, leży takie niezwykłe zdjęcie, jest to scena, Teatr Stary, pan Tadeusz Huk, Jerzy Bińczycki i taki chłopiec, który jest Piotrem Sułkowskim. I to jest zdjęcie z przedstawienia z Antygony.
Tak, więc historycznej Antygony.
Tak, historycznej. I do tego
Andrzej
zaraz,
Wajdy, tak.
Tak, Andrzej Wajda. I do tego zaraz przejdziemy, bo to jest bardzo ciekawe. Ale powiedz mi, byłeś przygotowywany do życia instrumentalisty. Na jakim instrumencie?
Skrzypce. Głównym skrzypce. Instrumencie, tak.
Czyli to właściwie było najważniejsze. Znosiłeś te skrzypce, bo to nie jest łatwa.
To znaczy,
te pierwsze lata nie są
tak,
łatwe.
To znaczy ja już byłem, bo mój brat starszy grał, więc ja zawsze jako młodszy wydawało mi się, że to, co jemu nie wychodzi, to mnie będzie wychodzić dużo szybciej, dużo łatwiej. I też widziałem, jaki jest trud tego grania na instrumentach. Dość łatwo mi to przychodziło jako na początku. Potem wiadomo, trud ćwiczenia to jak w każdym innym też zawodzie instrumentalisty jest, im więcej jest do zagrania, tym więcej trzeba pracy włożyć. ale oczywiście to było coś, co robiliśmy na co dzień, czyli jakby w tej naszej rodzinie wszyscy ćwiczyli, wszyscy grali, więc to było tak...
Naturalne.
Takie naturalne, czyli to nie było coś... Oczywiście bardzo często się łzy pojawiały, gdy trzeba było jednak kolejne godziny ćwiczyć, a nie biegać za piłką, więc ile człowiek się nie nawymyślał pomysłów, żeby... przekonać tatę,
żeby
że
uciec,
jednak uciec,
no,
ale to myślę, że w wielu domach krakowskich podobne historie miały miejsce.
Tak, tak, to jest właśnie, zawsze o tym mówią muzycy, chociaż w gruncie rzeczy zawsze mówią o tym z sentymentem pewnym, nie jako, jako tragedię, no ale jednak dziecko myśli o tym, żeby po prostu się bawić.
Ale właśnie
prawda?
to, co żeśmy zaczęli, że zawód dyrygenta, to te rzeczy uczą potem, co jest ważne i ile trzeba włożyć pracy, żeby efekt był wykonany. Bo te rzeczy bardzo jakby mnie ukształtowały. To znaczy ja zobaczyłem, jak wiele trzeba pracy włożyć w przygotowanie, żeby móc później mówić o dobrze przygotowanym efekcie.
Tak.
I no wiadomo, że człowiek się jakby uczył na takich małych przykładach, ale potem te małe przykłady składały się na dużo większe rzeczy. Jak już zaczynałem organizować różne rzeczy, widziałem, ile pracy trzeba włożyć, żeby ten efekt w odpowiednim momencie został osiągnięty. No bo tak naprawdę tego się nie da wyczytać z książek, tego się nie da nauczyć tak bez praktyki.
No
ta
właśnie,
praktyka była najważniejsza.
To jest twoje doświadczenie. Być może możesz się tym dzielić ze swoimi uczniami, bo oni pewnie zadają ci takie pytania różne, no jak to zrobić, prawda, żeby przeprowadzić jakąś wizję interpretacyjną w orkiestrze, która na przykład tego nie chce i jak to zrobić, żeby orkiestra zechciała to w sposób cywilizowany zupełnie zagrać i żeby też no, muzycy podjęli takie wyzwanie, mimo że zazwyczaj orkiestra to też są bardzo dobrzy muzycy, którzy świetnie wiedzą, bo mają repertuar często w jednym palcu, a tu przychodzi jakiś młodzieniec, który stawia wszystko na głowie. Ale powiedzmy o tym starym teatrze, bo właściwie wymarzyłeś sobie karierę aktora.
Nawet nie, że wymarzyłem. To znowu też przyszło trochę przy okazji, bo myśmy w domu, oprócz rzeczywiście korzystania z wyjść do teatru i bycia bardzo blisko tej sztuki, nie mieliśmy żadnych korzeni. Nikt z najbliższego otoczenia rodziny nie był aktorem. I szkoła muzyczna, która mieści się obecnie, ale wtedy też mieściła się na ulicy Basztowej, była taką stałym partnerem dla Teatru Starego.
I Basztowa 8.
Mówimy o podstawowej szkole Basztowa 8 i około drugiej, trzeciej klasy chłopcy byli wybierani przed mutacją, do tego jeszcze świętej pamięci profesor Ciuraba prowadził chór.
Cudowny człowiek.
I on wybierał takich chłopaków, którzy mogli do... Już nie, jeszcze chwilkę grane była Dziady Swinarskiego, które były no, kultowe w tamtym czasie i tam był oprócz Obrządku, gdzie byli chłopcy też w Obrządku, chórek na balkonach aniołków, którzy byli właśnie z chłopców
ty?
Wybrani. I ja byłem już jednym z wielu, bo te Dziady były grane przez lata.
Długo,
i myśmy
oczywiście.
Byli tym ostatnim, jeszcze chyba 2 czy 3 lata były grane, gdzie myśmy właśnie zasilili, wymieniając chłopaków, którzy już mutacje
urośli
dużo, tak? No i myśmy zaczęli śpiewać właśnie. I to była moja pierwsza przygoda z teatrem starym, taka... No, bardzo co jakiś czas żeśmy się tam zbierali. I śpiewaliśmy. Potem zostałem zauważony, że jednak mam jakiś taki dryg aktorski, więc zacząłem grać w Obrządku, no i te Dziady zeszły z afisza. Po dosłownie kilku latach mój tato odebrał telefon z Teatru Starego, że Andrzej Wajda zaprasza mnie na casting, bo przygotowuje spektakl. On dostał gdzieś tam z teatru dobrą rekomendację na mnie. I tak się zaczęła moja przygoda, mając dosłownie chyba już wtedy kilkanaście lat, bo miałem gdzieś koło 11-12 lat, myślę. Przygoda ze Starym Teatrem. Cały okres stanu wojennego, żeśmy tam przeżyli różnych informacji, które ja jakby obrastałem tą historią tych niesamowitych artystów, którzy wtedy w Teatrze Starym pracowali.
Tak, legendy.
Tak, Ania Dymna, Trela, Ania
Polony, Tadeusz Huk.
Tak, Globisz, właśnie Bińczycki. No, mnóstwo wspaniałych artystów i tak naprawdę ja z tymi mężczyznami siedziałem we wspólnej garderobie, więc oni traktowali mnie jako syna, wysyłali mnie po kawę czy po coś do bufetu i ja tak naprawdę rosłem jakby w tej historii, grając właśnie dość długo w Antygonie, a potem Andrzej Wajda zapraszał mnie do różnych produkcji swoich, filmowych też, gdzie jako chłopiec, bo ja zawsze byłem bardzo niski, bardzo mały, czyli więcej miałem lat niż wyglądałem, więc on mówi, dobrze, bo ty już dużo więcej rozumiesz,
a na wizji
jesteś znacznie młodszy, więc ja tam poznałem bardzo dużo takich faktycznie kulis i filmowych, i teatralnych. To były lata 80. i sporo takich filmów było nagrywanych. Mówię, to, ponieważ to już jest historia, to ja sobie to nawet nie poukładałem dzisiaj w głowie. Ale i to były czasami plany, że ja po prostu jechałem na 2-3 dni zdjęciowe, nawet nie do końca wiedziałem gdzie, w różny sposób tam ta przygoda moja była jakby realizowana. I nie do końca myślałem, że to w ogóle będzie mój kierunek. I jak zaczęła się zbliżać koniec szkoły średniej, no to zacząłem się zastanawiać, co ja w ogóle w życiu chcę robić. No grałem na tych skrzypcach i ja mówię, kurczę, no co, w orkiestrze będę grał? To nie jest dla mnie. A może jednak pójść w tym kierunku aktorstwa? I wtedy właśnie rozmawiałem między innymi z Tadeuszem Hukiem i on mówi, słuchaj, znamy cię, wiemy, co potrafisz, zdawaj na teatralną. A że to było w tym samym budynku, co Akademia Muzyczna, no to stwierdziłem,
na trzy.
Tak jest, to będzie to przygoda mojego życia. Zostałem przygotowany, miałem iść w poniedziałek na egzaminy, całą rodziną wybraliśmy się w niedzielę na prymicję do znajomego księdza, tego samego wieczoru wszyscy żeśmy zachorowali na salmonellę. Nie było szans, żebym poszedł na egzamin w poniedziałek. Więc prosząc, błagając przez telefon Tadeusza Huka, mówię, błagam cię, no, zróbcie jakiś drugi termin dla mnie. On mówi, słuchaj, jest po 30 albo 35 osób na jedno miejsce, nie ma szans. To ty za tydzień masz egzaminy do Akademii Muzycznej, zdawaj do Akademii Muzycznej, a za rok znowu będziesz zdawał do nas. No i jak już zdałem do Akademii Muzycznej, no to historia się gdzieś tam, zwrotnica przeszła, no i już zacząłem się interesować faktycznie, co robić dalej. Wtedy przyszła jakby trochę niespodziewanie z powrotem przygoda z dyrygowaniem. Przyjechał Helmut Rilling, gdzieś mnie zauważył, dostałem stypendium, dostałem możliwość wyjazdów do Stuttgartu, potem do Oregonu. No i ta zabawa
dyrygenturę. To ja już cię znam, właśnie z tego okresu cię już znam i pamiętam. Natomiast twoja historia ze szkołą teatralną to była dla mnie zaskoczeniem, przyznam się, dzisiaj. I dowodem jest to zdjęcie.
Ja nawet dostałem takie, nie znalazłem go, chciałem przynieść. Dostałem takie piękne zdjęcie, gdzie właśnie siedzę na próbie i Andrzej Wajda mi napisał, że chciałbym cię zobaczyć w roli Hamleta na deskach Teatru Starego za parę lat. Więc mam to gdzieś od niego. Więc to też przy okazji właśnie teraz tych wydarzeń z Andrzejem Wajdą.
Rok Andrzeja Wajdy
to też trwa. Taki ogromny sentyment i bardzo dużo takiego takich wspomnień, które no, dla mnie jako młodego chłopaka były wtedy takim drogowskazem. Bo jednak bycie przy nim i obserwowanie, jak on pracował, jaką miał charyzmę, to chyba gdzieś procentuje.
Gdybyś miał wymienić swoich mistrzów dyrygentury, to jeden się tu już pojawił. Podejrzewam, że to jest Helmut Rilling.
Tak, ale na pewno profesor Katlewicz.
To jest mój profesor
i pani profesor Mizerska-Golonek, u której zaczynałem. Pani profesor bardzo często gdzieś w tych naszych zawsze CV, czy jest pomijana bardzo często, gdyż to były początki, to był bardziej czwarty wydział. Ale gdyby nie ona, tak naprawdę to w ogóle nie myślałbym o dyrygenturze, bo to właśnie ona pokazała mi, jak szanować pracę jak do tej, jak tą pracę traktować poważnie. Mhm. Ja byłem takim chłopakiem, któremu się zawsze udawało. To znaczy, szedł na skróty. A dobra, tutaj się uśmiechnę, tu zabajeruję, jakoś pójdzie dalej. I oczywiście w pewnych momentach się to udawało. Często się to udawało na skrzypcach, bo na tych skrzypcach, jak nawet coś nie umiałem do końca, to na tyle udawało się gdzieś tam swoim talentem i sprytem przebrnąć, że to wystarczało. Ale potem zobaczyłem, że jak już masz stanąć przed ludźmi, jak masz stanąć i być autorytetem dla nich, to nie możesz udawać. To albo wiesz, albo umiesz, albo to jest wszystko
albo
puste.
Ci nie zaakceptują po
to
prostu.
To jest puste.
Tak, puste.
I pani profesor w sposób taki namacalny mi to pokazała na samym początku studiów, gdzie przyjęła najpierw mnie jako takiego udawacza. I ona mówi, dobra, jak chcesz, to może być po twojemu. Ale potem pokazała mi, dobra, skoro nic nie robiąc potrafisz tyle, to teraz odwróćmy sytuację i zacznij pracować i zobaczysz, ile osiągniesz. I po 2-3 miesiącach ja zobaczyłem, że jak zacząłem naprawdę, bo było mi wstyd, że ona to zauważyła, i zacząłem pracować, to zobaczyłem, że ten postęp jest nieprawdopodobny. I wtedy zobaczyłem, szkoda tracić czas. Trzeba zacząć poważnie myśleć o tym zawodzie. No i tak się rozpędziło.
No to pięknie powiedziałeś o swojej pani profesor. Rzeczywiście, we wszystkich takich życiorysach podawany jest Jerzy Katlewicz jako twój mistrz, mentor, u którego skończyłeś klasę dyrygentury. Niezwykły człowiek, to trzeba powiedzieć. Dyrygent, który był dyrektorem Filharmonii Krakowskiej, który wiele, wiele rzeczy zrobił. Chociażby sprowadził Stanisława Gałońskiego, który założył Kapelę Krakowiańską. Tak. To wszystko za zgodą właśnie było Katlewicza. Wiele, wiele mu zawdzięczamy i cieszy właściwie to, że sala koncertowa Filharmonii Krakowskiej
jest jego imienia
teraz od niedawna, więc to naprawdę bardzo, bardzo cieszy. No ja przeglądając twój życiorys, to muszę ci powiedzieć, że tak sobie pomyślałam, że nie wiem, jak ty to robisz, ale twoja doba jest chyba o wiele, wiele dłuższa niż doba innych ludzi, bo ty po prostu ciągle coś robisz. Ja to pamiętam jeszcze, kiedy cię poznałam, jeszcze jako studenta w szkole muzycznej, to właśnie jakoś ty byłeś zawsze w biegu, zawsze były jakieś projekty, zawsze jakieś zespoły, którymi dyrygowałeś, większe, mniejsze. Potem jak skończyłeś szkołę, to zawsze jakieś festiwale, zawsze jakieś wyjazdy, jakieś amerykańskie zespoły, które przyjeżdżały. Ciągle się coś działo. No a teraz właściwie, jeżeli tak popatrzymy na ciebie, no to z Operą Krakowską bardzo długo byłeś związany, prawda? Bo byłeś dyrygentem, byłeś PO dyrektora przez pewien czas. Potem uciekłeś do Filharmonii, do Olsztyna i tam rzeczywiście rozkręciłeś w nieprawdopodobny sposób tą instytucję. Zresztą miałeś szczęście, bo Filharmonia znalazła się w cudownym nowym budynku. To tak, też jest istotne, że te warunki były inne. Pamiętam, jak cię odwiedziłam kiedyś, jakieś tam lata temu, żeby obejrzeć ten budynek, bo głośno było o nim. Ale przecież i chór Polskiego Radia, prawda? I byłeś kierownikiem muzycznym Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i byłeś też gościnnym dyrygentem po prostu w Stanach Zjednoczonych, w Tulzie. No po prostu wszędzie. Członek Rady Artystycznej. No gdziekolwiek się nie dotkniesz czegoś, to ty jesteś w tych wszystkich gremiach. Jak ty to w ogóle robisz? I w ogóle masz czas jeszcze, żeby dyrygować?
To znaczy oczywiście...
Nie mówię o pedagogice, prawda?
Tak.
Klasa jakby, dyrygentury w Bydgoszczy.
Tak, na pewno no jakby najtrudniejsze w tym jest ta logistyka, to zrobienie jakby dopasowanie tych wszystkich elementów i odbija się to bardzo często faktycznie. Najczęściej odbijało się przez lata na rodzinie, gdzie mnie cały czas w domu nie było i tutaj wielki ukłon w kierunku mojej małżonki, że ona jakby opanowywała ten dom. Natomiast ja faktycznie, jak pamiętam od najmłodszych lat, cały czas pędziłem. Cały czas
no właśnie
gdzieś
ja cię
byłem,
tak pamiętam, że ty wiecznie biegniesz.
Byłem takim, faktycznie małym stworzonkiem, który ciągle był przy wszystkich organizacjach różnych rzeczy. Zresztą też miałem wspaniałych kolegów, z którymi zakładaliśmy też, czy Andrzej Kosowski, czy Maciek Sternicki, nie Maciek Sternicki, tylko Maciek Pikulski, czy Pawłowski. Wielu chłopaków, którzy w tej chwili na świecie robią ogromne też kariery. A myśmy zaczynali właśnie bardzo często w takim małym pokoiku, robiąc tak jak prawda, czasami coś w garażu się zaczynało, a teraz tak. Potem robiły się wielkie firmy. Bo nas cały czas gdzieś nosiło, żeby zrobić coś, jakiś krok więcej. To nie było tak, żeby się zatrzymać. Myśmy ciągle szukali. I to też nie było tak, że myśmy od razu wiedzieli, co chcemy robić. Myśmy zakładali gazetę,
pamiętam tę gazetę, tak.
Myśmy festiwal zakładali, myśmy robili różne projekty, które oczywiście one miały zawsze gdzieś potem jakiś swój koniec, ale na tym uczyliśmy się bardzo dużo dodatkowych rzeczy, które potem w życiu procentowały. Jakby nie popełnialiśmy błędów, bo gdzieś zrobiliśmy już jakieś pierwsze kroki. Natomiast faktycznie kiedyś ktoś mi powiedział, że gdyby za twoje pomysły ci płacili, nawet ten niezrealizowany, to byś był najbogatszym człowiekiem świata. Faktycznie moja głowa kipi pomysłami. Nie wszystkie się da zrealizować, czasami nie wszystkie się da wypowiedzieć, ale staram się jakby łączyć czasami fakty i realizować coś, do czego faktycznie jestem przekonany. To znaczy coś, co widzę, że może jeszcze nigdy nie powstało, ale jest na to przestrzeń. No nie zawsze wszystko zostało tak zrobione, jakbym chciał. Może nie w tym momencie, może czasami za wcześnie, może nie z tymi ludźmi, ale wiele rzeczy, tak jak żeśmy kiedyś zaczynali, prawda, symfoniettę. No potem z Kameralistów Krakowskich ta symfonietta jakby powstała, Krakowia i tak dalej, ale to byli młodzi ludzie,
studenci.
Z którymi żeśmy zaczynali. Kwartet Dafo powstał z koncertmistrzów naszych, jak żeśmy z Andrzejem Kosowskim stworzyli Festiwal Forum Młodych Kompozytorów i żeśmy tworzyli zespół, który mówi, że musimy zagrać partytury naszych kolegów, którzy nigdy nie usłyszeli swoich utworów, którzy je piszą, jak Wojtka Widłaka, czy innych wspaniałych kolegów młodszych. I myśmy stwierdzili, dobra, a teraz trzeba kwartet zrobić. Wymyślmy kwartet. No to z koncertmistrzów zrobiliśmy naszego orkiestry kwartet, ale ten kwartet nie miał nazwy. A tam była Justyna Duda, Ania Armatys. Wtedy grała jeszcze chyba Filek i grał Odorowicz.
Tak.
Prawda? I z pierwszych liter ich nazwy powstało Dafo.
I zostało
to dziś. I wiecie, to były takie rzeczy, które oczywiście one w annałach historii pewnie jakby my to wiemy. Ale to są takie rzeczy, o których jak się spotykamy, zawsze się śmiejemy, opowiadamy. Każdy z nas już ma odpowiednio dużo lat, żebyśmy też z dystansem na to patrzyli. Ale wtedy to się tworzyło faktycznie często.
Tak, to jest niesamowite. I ta energia. I teraz mi przypomniałeś właśnie, bo mi przypominasz ten czas. Jak o tym opowiadasz, to ja też wtedy poznałam i Andrzeja Kosowskiego, prawda? I też byłam przy tworzeniu tej symfoniety i tak dalej. I to wszystko jak gdyby zaczyna mi się układać w taki cały obraz tego wszystkiego. I właśnie pamiętam tą taką chęć tego, bo też się zmieniały czasy. Bo to była początek lat 90., czyli jak gdyby przychodził do nas kapitalizm dziki, ale myśmy jeszcze o tym nie wiedzieli. Myśmy wiedzieli, że teraz od nas zależy.
Tak.
Co my możemy zrobić, zależy tylko i wyłącznie od nas. Jesteśmy chyba tym pokoleniem właśnie, które tak myślało.
A poza tym też był ten taki moment, gdzie nasi mentorzy, jak profesor Stachowski, świętej pamięci, prawda? Tak. Właśnie profesor Katlewicz czy inni, bardzo byli dla nas takim przykładem takiej kinderstuby, niezwykłej kinderstuby, ale już obserwowaliśmy, czy właśnie profesor Penderecki, czy Wojciech Kilar, że mają szansę przebicia się, że jest szansa, bo oni byli tymi, którzy przecierali te trudne granice z Polski na zachód,
w świat.
I myśmy byli tacy niepokorni, którzy mówili, my też będziemy chcieli, my też próbujemy. Nam to może gorzej wychodziło wtedy, ale staraliśmy się swoimi metodami to osiągnąć. Warto było. Dzisiaj wiem, że warto było, bo dzisiaj wielu z tych naszych wtedy kolegów robi ogromną karierę na świecie, nie tylko w Polsce, ale gdyby nie te momenty przecierania, to pewnie każdy by gdzieś machnął ręką i powiedział, nie, nie warto.
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 I, I dzisiaj też warto. Dzisiaj
no
też
właśnie,
warto.
O to chciałam cię zapytać, bo masz niesamowitą sprawę. Dwoje twoich dzieci. Idzie w twoje ślady.
Tak, tak.
Nawet troje.
Nawet troje, ale Madzia skręciła. Madzia nasza środkowa skręciła, stwierdziła, nie, nie, już za dużo tego.
No dobrze, jest muzyki. Ania Sułkowska-Migoń. Niezwykła dyrygentka, która od konkursu La Maestra w Paryżu właściwie wszystko się zaczęła. Przepiękna, wielka, międzynarodowa kariera. Przy czym cudowna dziewczyna. W ogóle, jako człowiek. I jeszcze w dodatku harcerka. Jak ją zobaczyłam w mundurze na pogrzebie Stasia Krawczyńskiego, no to naprawdę, że takiej klasy dyrygentka przychodzi w mundurze, że działa i tak dalej. To jest nieprawdopodobna rzecz, która poszła w twoje ślady. Ty ją uczyłeś nawet na początku.
Tak, i to też taka przygoda, bo Ania w ogóle, znaczy w ogóle w naszym domu nie było mowy o tym, żeby któreś dzieci poszły w moją stronę.
To, czyli nie dyrygentka.
Nie, nie, nie. To znaczy myśmy oczywiście, nasze dzieci kształciły się muzycznie, bo uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby faktycznie i sport, i muzyka każdy dotknął, bo to rozszerza horyzonty, to uczy bardzo wiele pokory, ale i z drugiej strony tej takiej, co już powiedziałem, doświadczenia życiowego.
No i tej pracy.
I pracy. Naprawdę praca.
Tu i jest sport, i muzyka. Systematyka. To jest to samo.
Dokładnie tak. Ta systematyka, to rozłożenie czasu, to rozłożenie... Przecież każdy chce być w tym największym piku swojej, jakby swojego osiągnięcia, umiejętności właśnie, czy na egzamin, czy na jakąś olimpiadę, czy na coś. I jak to obliczyć? Jak to... No, oczywiście są do tego też trenerzy, mentorzy, profesorowie, ale jak... Człowiek sam to poczuje, gdzie w swoich umiejętnościach może to osiągnąć, to zaczyna dopiero procentować później. Tak więc tutaj namawiam wszystkich, że jeśli myślą o rozwoju swoich dzieci, to naprawdę, żeby pomyśleli, że muzyka jest nie mniej ważna niż sport i inne nauki.
Ja się podpisuję pod tym.
Natomiast faktycznie no Ania rozwijała się bardzo dobrze i ona w pewnym momencie też poszła w innym kierunku, bo jej szkoła średnia to już łączyła i szkołę liceum normalne i muzyczną średnią szkołę i ona nie była zdecydowana, w którym kierunku pójdzie, czy pójdzie jednak bardziej w humanistyczne kierunki, której była bardzo też uzdolniona, czy muzyczne. Wybrała muzyczne i poszła, zaczęła studiować. Najpierw ona była na skrzypcach, miała bardzo ciężki wypadek w pewnym momencie i musieliśmy zdecydować, żeby ją przenieść na altówkę, ratując trochę też taką jej wiarę, że nie zakończy edukacji
tak,
właśnie
nie
po
jest
tym
to
wypadku.
Czas stracony, prawda?
Tak. I natomiast widać było, że to nie jest to, co by chciała robić. I znowu sploty różnych okoliczności spowodowały, że ja mówię, Aniu, jak jesteś na lekcjach w Bydgoszczy altówki, to przyjdź do mnie na dyrygenturę, będziemy mieć czas pogadać, bo mnie ciągle nie było w domu. Ja wtedy byłem w Olsztynie, jeździłem do Bydgoszczy. Do Krakowa wpadałem na weekendy, gdzie ona już była albo w Bydgoszczy, albo w Warszawie, bo studiowała też w innych miejscach. Myśmy się nie mieli czasu spotkać. I ona dla mnie zdała na tą dyrygenturę, żebyśmy mieli czas się spotkać. Oczywiście od razu powiedziała mi, że ją to nie interesuje. Ja mówię, dobrze, ale nie możesz zdając nie skończyć pierwszego roku. Później możesz zrezygnować albo wziąć sobie przerwę, ale nie możesz w trakcie roku tego zrobić. I ona dotrwała, bardzo fajnie zdała pierwszy egzamin i przerwała to. Po czym po roku mówi, tato, to mnie jednak interesuje, przyjdę. I zaczęła się ta przygoda właśnie, gdzie już wtedy pracowaliśmy. Tak jak ja po pani profesor Mizerski-Golonek, jak mi to powiedziała, zacząłem być ambitny, tak ona wtedy też zaczęła bardzo pracować. I to przyniosło efekty potem dzięki też temu, że do Krakowa zdała do Łukasza Borowicza, tak. Rozwinęła skrzydła, wygrała konkurs. Dzisiaj marzę czasami, żeby w ogóle móc spotkać się z tymi orkiestrami, z którą ona na co dzień pracuje, ale pewnie mi to nigdy nie będzie dane, ale cieszę się, że mogliśmy faktycznie rozwinąć skrzydła, a kolejnym naszym najmłodszym synem to jest Jasiu, który naprawdę...
Tak. Student jeszcze.
Student, tak, kończy trzeci rok, też u Łukasza Borowicza i ogromnie się cieszę, że ma takiego dobrego mistrza. I to jest coś, co dla nas, jako rodziców, jest niezwykłe, bo stwierdzamy, Boże kochany, no w ogóle żeśmy nigdy o tym nie myśleli, a te dzieci gdzieś jednak podpatrując to, jak trudny to jest zawód, bo przecież wielokrotnie widzieli ile łez, ile decyzji, ile trudnych chwil przeżywamy w różnych wyborach naszych w tym zawodzie. Ale pomimo wszystko widać było, że w nich jest niezwykły talent. Taki manualny, taki organizacyjny, taki taki charakter bycia liderem. I jeśli mają to wykorzystać, a widać, że im to przychodzi naprawdę łatwo, no to ja tylko jestem po to, żeby to wspierać i patrzeć czasami z drugiego rzędu, żeby nie popełniali błędy takie, które kiedyś ja popełniałem, bo po to jesteśmy. A jeśli to ma być rozwojem dla dyrygentury polskiej, no to tylko bije brawo i cieszę się, że wybrali ten zawód.
No to ja ci gratuluję z całego serca, bo to jest niezwykła sprawa. Dzieci, które idą w tą stronę, myślę, że to jest też ważne, że nie zmuszałeś. I to też powoduje, że one same wybierają. Wtedy zupełnie inaczej się układa to życie zawodowe, jeżeli dziecko samo wybiera swój zawód. I jest to wynik, nawet jeżeli ta droga jest dłuższa do tego zawodu, bo często tak jest. No dobrze, masz bardzo ciekawe życie i podziwiam też, bo logistyka całej rodziny jest pewnie bardzo trudna i jakoś musicie funkcjonować przy takich zajęciach. Ty też bez przerwy jeździsz, Ania bez przerwy jeździ, Janek za chwilę też, a już przecież też dużo prowadził różnego rodzaju zespołów, także myślę, że to się opiera właśnie na tym życiu na walizkach, co nie jest łatwe i wymaga też dużego zdrowia. Tak fakt, powiem ogólnie. Ale i jak gdyby konsolidacji całej rodziny. I chyba najbardziej mi się podoba to, że w was jest siła. Mówię o rodzinie jako takiej.
Tak, i tutaj faktycznie mamy takie dwa niezwykłe ogniwa, bo nasza średnia córka Madzia, która jest też po oboju, która skończyła Łarka Krupy, która jest po Warszawie, która rozwijała się niezwykle mocno w muzyce. W pewnym momencie sama powiedziała, mówi, tato, wiesz co, ja to będę robić, bo chcę uczyć dalej, chcę grać jak będzie trzeba, ale zrobię coś dla tych ludzi, którzy koło mnie są i mają problemy ze zdrowiem. Myśmy w ogóle nie mieli też doświadczeń żadnych medycznych i innych. Tak. Ona poszła w kierunku techniki Boena, czyli pracy na powięziach i pomagania muzykom na samym początku, żeby oni wychodzili z tych trudnych swoich fizycznych zastojów, gdzie mięśnie... I myśmy na samym początku nie traktowali tego poważnie. Dzisiaj widzimy, że ona po prostu ma pełne ręce roboty i to nie tylko już muzycy, to mnóstwo ludzi przychodzi do jej gabinetów i ona im pomaga i ona to robi z taką pasją, jak jej skrajne rodzeństwo, które robi jej w dyrygenturze. Ja mówię, to jest niesamowite, bo połączyły się takie naprawdę, a ona ma niezwykłą, ja też miałem taką umiejętność manualną, łatwo mi było różne rzeczy robić, sklejać plastelinę czy coś i ona też ma niezwykłą taką zdolność manualną, którą wykorzystuje do masaży, do właśnie różnych technik. No więc jakby uzupełniamy się w tej rodzinie faktycznie różnymi swoimi marzeniami i realizujemy jakby takie, co nie jest proste też, bo to są też nowe drzwi, które zostały pootwierane. My nie mamy historycznego jakiegoś takiego...
Tak, oczywiście to jest.
...otwarcia. No i w tym chyba najważniejsza szyja naszej rodziny, czyli żona, która w ogóle nie jest muzykiem, która tą muzyką... Dzięki nam się zaraziła. Gosia jest po historii, ale ona mówi, żeby ta rodzina była, to muszą być reguły. I ona jest takim naszym faktycznie zawsze taką osobą, która chwyta za nogi i mówi, nie fruwacie, kochani, na ziemię. są normalne, codzienne problemy, z którymi musimy sobie poradzić jako rodzina, jako każdy z nas osobno, bo wy jako artyści wam się tylko wydaje, że fruwacie w obłokach. Nie, nie, nie. Twardo stajemy do każdego problemu i go próbujemy rozwiązywać. I myślę, że to ten balans chyba stał się takim naszym najważniejszym tematem rozmów bardzo często przy stołach, jak się udaje nam spotkać, gdzie żebyśmy jakby mówili, co jest najważniejsze w życiu, że nie zawsze to, że mamy dobrą recenzję, czy oklaski. Nie, jest dużo problemów, którymi musimy się podzielić z innymi ludźmi, którzy potrzebują naszego wsparcia, którzy często obserwują czy nasze sukcesy, ale też widzą nasze czasami trudności, porażki i my sobie też sami musimy z nimi poradzić, bo jesteśmy normalnymi ludźmi.
No, no właśnie. Zawsze, wiesz, ci, którzy siedzą po drugiej stronie, czyli ci, którzy siedzą na widowni, traktują inaczej artystów. No bo widzą ich tylko w takich momentach, tych najlepszych momentach, czyli tego, kiedy mają sukces, kiedy są brawa, światła, kwiaty, tak, frak czy piękne suknie. I natomiast nie znają tego medalu z drugiej strony, czyli tego, ile to trzeba poświęcić różnych rzeczy i jak ta droga jest trudna, żeby dojść właśnie do tego jednego momentu. Ale potem, jak mamy chyba trochę już lat, to zaczynamy się orientować, że to jest tak jak u Cervantesa, że w sumie nie ten cel istotny jest, tylko ta droga, którą my pokonujemy. I chyba to zaczynamy cenić. Mamy, Piotrze, jeszcze 5 minut na to, żebyśmy porozmawiali o twoim wyborze. Ponieważ jest taka zasada w tym programie, że zawsze czarodziej, a ty dzisiaj jesteś w roli czarodzieja, wybiera jeden utwór. I ty wybrałeś Nowowiejskiego, Oratorium Quo Vadis. Powiedz dlaczego.
No i znowu tutaj jest trochę takich historii, które w moim życiu przyszły przypadkiem. Jak pracowałem w Toruniu, po właśnie przygodzie pierwszej w Krakowie, w Operze Krakowskiej, zostałem kierownikiem muzycznym Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. A doświadczenia operowego już dużo miałem, no bo przez 12 lat prowadziłem mnóstwo tutaj spektakli i przygotowywałem. Zadzwoniła pani rektor z Bydgoszczy i mówi: panie Piotrze, pan jest tak blisko Bydgoszczy, my mamy tutaj teraz nowo otwarty kierunek dyrygentury, ale potrzebujemy bardziej pana do też wydziału wokalnego, bo pan ma doświadczenie operowe. Czy pan by nie przyjeżdżał, bo jest to już 40 kilometrów blisko? No więc ja stwierdziłem, no Boże kochany, jestem i tak w większości, jak pracuję tylko do południa zajęty w Toruniu, po południu mogę przyjechać do Bydgoszczy i rozpocząć tam pracę. To było w sumie 2 lata. Ale po tych 2 latach już żeśmy się tak związali, że jak przeniosłem się do Olsztyna, już było dalej, bo było prawie 250 kilometrów, ale dalej dojeżdżałem. Oczywiście otwarłem już wtedy klasę dyrygentury i pracowałem, przygotowywaliśmy różne operowe rzeczy.
Teraz masz jeszcze
Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Akademia Muzyczna jest Feliksa Nowowiejskiego. Jak zacząłem pracować w Olsztynie, w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, Filharmonia Warmińsko-Mazurska jest Feliksa Nowowiejskiego.
Przeznaczenie.
I zacząłem w ogóle się zastanawiać, że tak naprawdę trochę z jednej strony idę drogami Kopernika, bo ten Kraków, Toruń, Olsztyn, Warmia, gdzie ten Kopernik tam był, a z drugiej strony ten Feliks Nowowiejski był dla mnie w ogóle nieznany. I dopiero jak tam zacząłem widzieć, jak niezwykłą historię budował tam ten kompozytor i jak on został zapomniany przez lata, to zacząłem się zastanawiać, może jestem po to tutaj, żeby pokazać, jaką niesamowitą muzykę on tworzył. Dlaczego został zapomniany? No bo wiadomo, to był okres zmian, on był na
Warmii. Umarł po wojnie.
Zaraz po wojnie. Jego muzyka była bardzo często kojarzona z muzyką kościelną, bo on i na organach pisał religijną. Lata powojenne nie były przychylne takim kompozytorom. Przecież, proszę państwa, Quo Vadis on wykonał w tym czasie międzywojennym, sam dyrygował nim ponad 200 razy na największych estradach świata. w Berlinie, w Amsterdamie, w Paryżu, w Nowym Jorku. Proszę Państwa, żeby wykonać utwór taki w takich miejscach, to naprawdę to musiało być coś wyjątkowego. A potem o tym
cisza.
Świat zapomniał. I myśmy podjęli, jak był faktycznie jubileusz, rok w 2016 roku, podjęliśmy decyzję, żeby obudzić w ogóle tą historię tego kompozytora. I to się udało dzięki wsparciu bardzo wielu osób. I właśnie wtedy zaczęliśmy się wgryzać w partyturę i pierwszym naszym dziełem to było właśnie Quo Vadis, które zrobiło takie niesamowite wrażenie na nas wszystkich, bo przecież zaprosiliśmy do tego też niezwykłych wykonawców, były i Ola Kurzak, i Artur Uciński, i Rafał Siwek, i chór połączony, właśnie chór Polskiego Radia, wzmocniony przez filharmoników krakowskich, bo na Warmii w tym czasie nie było tak mocnego chóru, który mogliśmy zaprosić do tak trudnego wykonania tej partytury. Filharmonia Warmińsko-Mazurska podjęła się tego wykonania dzięki temu, że mogłem z nią pracować i zrobiliśmy to naprawdę na, myślę, światowym poziomie. I potem szereg nagród, które za tym poszło. No i,
no mnóstwo,
i mnóstwo. Cała historia, która obudziła w ogóle pamięć o tym kompozytorze. Ja tylko dodam jedną rzecz, jeśli mogę.
Oczywiście.
Wiele lat później Ania właśnie dostała, jak po konkursie dostała zaproszenie do orkiestry w Filadelfii na dwa koncerty, to oni powiedzieli, że dają szansę, żeby ona jakąś uwerturę wzięła z Polski. No i Ania do mnie zadzwoniła i mówi, tato, co wybrać? No Moniuszkę, coś tam, wiesz, no nie wiem. A ja mówię, Aniu, nie, absolutnie nie. Weź Legendę Bałtyku Nowowiejskiego. Ona mówi, tato, ale przecież tego nikt nie zna. Ja mówię, weź i wyślij im tą uwerturę. I po paru dniach z Filadelfii zadzwonili do Ani i powiedzieli, co to za kompozytor, przecież to jest genialny utwór. I oni zagrali ten utwór i on się stał znowu niesamowicie popularny w Stanach. Zaczęły wiele orkiestr o niego. To jest promocja polskiej muzyki. My musimy wyciągać perełki, a takich perełek mamy mnóstwo. I dzięki naszym młodym artystom faktycznie je promować. Nie musimy dzisiaj promować muzyki, która jest wypromowana, ale to, co jest dobre, myślę, że to jest nasz obowiązek. Cieszę się, że Felix Nowowiejski jest w tej chwili grywany w bardzo wielu miejscach.
Szanowni Państwo, no i właśnie my teraz będziemy słuchać tego Feliksa Nowowiejskiego, właśnie tego oratorium Quo Vadis. Będą to fragmenty. Fragmenty wybrane, troszkę skrócone, ale wiedzą Państwo, dwie płyty olbrzymie, które się ukazały. Świetni wykonawcy. Piotr Sułkowski, który to wszystko poprowadził. I można oczywiście w internecie jest dostępne całe nagranie, więc zachęcam, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to żeby to poszukać, dlatego że to jest niezwykła muzyka i pamiętam, że kiedy wykonywałeś to w Filharmonii Krakowskiej, to po prostu wszyscy oni mieli z wrażenia, jak plastyczny, potężny jest to utwór i jaki to jest genialny kompozytor. A tak myśmy naprawdę, go zapomnieli.
A tak naprawdę można by powiedzieć, że on wyprzedził muzykę filmową. Bo przecież jak on to pisał do historii, którą opowiadał muzyką. Dzisiaj, gdybyśmy puszczali to do filmu, to każdy by powiedział, że są przykłady Williamsa, różnych innych kompozytorów, których znamy. A on jeszcze wtedy nie wiedział, że będzie w ogóle film.
Tak.
Prawda? W tak, takiej no formie.
Jest, tak, masz rację. To jest niesamowite. A nam się kojarzy właśnie najbardziej chyba z tym takim wielkim rozmachem, który ma zresztą doskonały warsztat. Dobra, nie mówmy już więcej. Teraz trzeba posłuchać muzykę, a ja pozwolicie Państwo, że przede wszystkim podziękuję. Piotrze, bardzo dziękuję Ci za ten odcinek, za to, że odwiedziłeś Radio Kraków Kultura, że zechciałeś poczarować tutaj w naszym programie swoim życiem, ale przede wszystkim też i Nowowiejskim, którego będziemy słuchać. Bardzo Ci za to dziękuję.
Ja bardzo dziękuję i zawsze zapraszam do Opery Krakowskiej.
Bardzo dziękuję. Program realizował Wojciech Zawada, a żegna się z Państwem Agnieszka Malatyńska.